na tym miejscu. Chciałbym przekazać braterstwu serdeczne pozdrowienia od naszej mamy, która pozostała w domu, od pozostałych członków zboru z Pleśnej, jak również od braterstwa Sławińskich z Biłgoraja, którzy wybierali się tutaj, ale ostatnio nawał przygotowania do konwencji międzynarodowej nie pozwolił im tutaj przyjechać. Myślę, że wszyscy braterstwo czekali na tą konwencję. Jadąc już tu na to miejsce, rozmawialiśmy z rodziną, że było to tak jak wczoraj, kiedyśmy tu jechali, a już rok upłynął. Myślę, że tak jak my wszyscy czekaliśmy na tę konwencję, tak również i braterstwo z Białogardu również oczekiwali na nas przyjazd i nie próżnowali. Nie da się nie zauważyć ich wysiłku, ich pracy, jaką włożyli w adaptację tego budynku po to, żeby nam jeszcze lepiej służyć. Dużo z braterstwa z Białogardu pozostawiło tu prawdopodobnie dużą część swojego czasu, swojej siły, swojej pracy. A my jesteśmy tymi, którzy przyjechaliśmy na to miejsce z tego korzystać. Tak jak obietnica Słowa Bożego jest, że nie pozostawi Pan tego bez zapłaty, tak wierzymy, że to się ziści. Brat rozpoczynający konwencję powiedział do nas, że przyjechaliśmy tu w różnym celu. I każdy z nas, kiedy coś w życiu podejmuje, jakąś dziedzinę pracy, to ma w tym określony cel. Myślę, że moim celem w tej chwili jest, aby braterstwo rozbudzić, aby nasze myśli skierować na Ewangelię, na radosny czas. Nie wiem, czy mi się to uda, zrealizować ten cel, ale jeżeli nie cały, to przynajmniej chociaż pierwszą część tego celu, który widnieje tu za moimi plecami, żeby braterstwo byli błogosławieni przez to, że mogą słuchać Słowa Bożego. Każdy z nas ma swoje ulubione tematy, o których z przyjemnością chciałby mówić czy słuchać. Jedni z nas wolą słuchać na tematy doktrynalne, inni moralne. I stając przed Wami, zdaję sobie sprawę, że na pewno wszystkich z braterstwa nie zadowolę, ale chciałbym przy pomocy Pana zastanowić się z Wami nad niektórymi prawdami, które zostały określone w Słowie Bożym jednoznacznie. Autor Manny pisze taki komentarz, braterstwo go na pewno dokładnie pamiętają, że chrześcijanina umysł to tak jak igła magnesowa w chwilach wolnych powinien powracać do rzeczy świętych, do myśli, do Pana Boga. My natomiast jako ludzie zauważamy, że czasem siedząc i słuchając, to mamy z tym problem, że nasza igła magnesowa zamiast trwać tutaj w Białogardzie, to na północy, to ściągają coś tam na południe do rzeczy ziemskich, do naszych ludzkich kłopotów. I aby braterstwo jeszcze zainteresować w tej chwili do pozostawania przez tą chwilę w stronach północnych, wybrałem temat naszych rozważań tysiąclecie a restytucja. Temat tysiąclecia to temat z jednej strony trudny. Trudny wtedy, gdy chcemy wyznaczyć ludzkim sposobem jego początek i koniec, mając na myśli oczywiście daty. Trudny jest wtedy, gdy zechcemy za dużo wiedzieć, gdy zaczniemy się zastanawiać, czy będą w przyszłości, w tysiącleciu samochody czy samoloty, to czasem mamy z tym problem. Dlatego, że tylko po części znamy i po części możemy coś na ten temat powiedzieć. Chociaż z wielu z nas w rozmowach możemy zauważyć, że wielu z braterstwa mają różne ciekawe myśli na ten temat. Trudny jest, a zarazem ciekawy, bo ciekawi nas, jak tam będzie. Tak jak powiedziałem, że po części znamy, a wiele jest jeszcze rzeczy dla nas zagadką. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 22 wersecie powiedział, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd w oczekiwaniu. A w wersecie 23 dodaje, że my też wzdychamy i oczekujemy. Chociaż my oczekujemy czegoś innego, bo my czekamy na przysposobienie synowskie, na wyswobodzenie z tych ciał. Tak jak żeśmy przed chwilą śpiewali, że niedługo się zejdziemy przed tron. pozostała ludzkość, chociaż jeszcze może nie rozumie, ale wygląda lepszego jutra i błogosławi z restytucji. Tysiąclecie, chociaż dotyczy w szczególności ogółu ludzkości, ich warunków życia, ich dojścia pod nowym przymierzem do harmonii z Bogiem, to również interesuje i nas, choćby z prostej ludzkiej ciekawości, jak tam będzie. Ale w szczególności interesuje nas z tego powodu, że przecież przygotowujemy się na przyszły urząd pośrednika nowego przymierza, bo w dziele restytucji człowieka mamy mieć bardzo duży udział. Ciekawi jesteśmy, jak tam będzie. Napisał prorok Izajasz w 3 rozdziale, a w 10 i 11 wersecie takie słowa. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie, bo z owocu uczynków swoich pożywać będzie, ale biada niezbożnemu, źle mu będzie, albowiem odpłata rąk jego dana mu będzie. Ale niepobożnemu będzie źle, a to źle może się skończyć bardzo źle, to znaczy śmiercią wieczną. Że grzesznik, pomimo tego, że jakieś postępy robiłby, ale po odpowiedniej próbie sprzeciwi się sprawiedliwości królestwa w jakimkolwiek szczególe, to chociażby miał i 100 lat, umrze. Pisze o tym Izajasz w 65 rozdziale, a 20 wersecie. I też dwie myśli słyszałem na ten temat tego wersetu. Pierwsza to z komentarza, że każdy będzie miał co najmniej 100 lat czasu na próbę. Słyszę mi drugą myśl, że jeżeli nieomylny sąd Pana Boga odkryje, zobaczy, że dany człowiek nie robi postępu, ale jest z gruntu przeciwnikiem Pana Boga i sprawiedliwości, to nie będzie koniecznym, aby ów człowiek żył aż 100 lat i szkodził na świętej górze. Temat tysiąclecia jest tematem bardzo radosnym i wspaniałym. Jest trudno sobie wyobrazić, jaka radość i szczęście zagości na ziemi, kiedy ludzie zaczną powstawać z grobów, wtedy, gdy spotkają się bliscy sobie ludzie, rodziny, gdy dowiedzą się, jaka wspaniałą mają przyszłość przed sobą, jaką mają nową szansę na życie i to życie w szczęśliwości i wieczne. Gdy ludzie będą napełnieni poznaniem, dowiedzą się o lepszych warunkach życia, bez chorób, bez bólów, bez stresów i kiedy zakosztują takiego życia. Ale spotkają się wtedy i też wrogowie, prześladowcy ze swymi ofiarami. Jak dużego wysiłku trzeba będzie, aby się nie mścić, aby ofiara się pogodziła, przebaczyła swoim prześladowcom, bo trzeba będzie z nimi żyć. Będzie to czas radosny, chociaż dla niektórych, przynajmniej na początku, bardzo niewygodny. Ludzie często odsuwają od siebie ten czas, nie chcą myśleć o sądnym dniu, boją się go. Boją się Jozafatowej Doliny, wyroku na tej dolinie, ale tylko dlatego, że nie znają prawdy. Gdyby zdali sobie sprawę, co ich czeka, jaka wspaniała przyszłość, to z jeszcze większym utęsknieniem wzdychaliby do tych dni. Nauka o tysiącleciu jest nauką doktrynalną. Dlaczego? Dlatego, że okup, jaki Pan Jezus złożył za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki, zagwarantował wszystkim ludziom powstanie z grobów w tysiącleciu. Tylko powstanie z grobów. Natomiast okres 1000 lat będzie potrzebny na to, aby ludzie pod rządami Chrystusa przez pośrednika Nowego Przymierza i przez ziemskich przedstawicieli Królestwa, czyli proroków, dochodzili do doskonałości, żeby wypracowywali w sobie zmiany, ażeby z martwych powstawali do pierwotnego stanu i do życia już w przyszłych wiekach, jak to zostało ładnie ujęte na planie wieków, przyszłe wieki chwały. Dlatego należy podkreślić, że jeżeli ktoś nie wierzy w tysiąclecie, nie wierzy, że taki czas nadejdzie, nie widzi potrzeby dzieła naprawienia, dzieła restytucji człowieka pod nowym przymierzem, to trzeba by powiedzieć, że ten ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie. Co to jest tysiąclecie? Jak sama nazwa wskazuje, że jest to okres 1000 lat, specjalny czas i mamy podstawy weń wierzyć, a podstawy te dostarczył nam objawiciel święty Jan w 20 rozdziale, a 6 wersecie. Błogosławiony święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Jak widać, 1000 lat to okres królowania kompletnego Chrystusa. 1000-lecie to milenium, to królestwo pokoju, to królestwo Chrystusa Pana. Apostoł Paweł w 1 Koryntian w 15 rozdziale napisał taki werset. Przeczytam od 25 do 28 wersetu. Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego, a gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy. A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkim. Drugi raz w Dziejach Apostolskich, a ten sam apostoł Paweł w 17 rozdziale, a w 31 wersecie napisał takie słowa. Przeto, iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. Ten dzień właśnie apostoł Piotr w drugim swoim liście, w 3 rozdziale, a w 8 wersecie z dzisiejszego 24-godzinnego dnia ludzkiego spodziewania przedłużył i powiedział, że nie powinno to być dla nas tajemnicą, że u Pana Boga ten dzień to naszych 1000 lat. Wniosek z tego, że dzień tysiąclecia rozpocznie się od skompletowania Kościoła, a zakończy się, kiedy Pan Jezus odda królestwo Bogu Ojcu oraz całą zmartwychwstałą ludzkość i sam będzie Mu oddany. Również często posługujemy się słowem restytucja albo naprawienie wszystkich rzeczy, a myślimy o tysiącleciu. Czy to jest to samo, ten sam czas? Restytucja to słowo, którego nie ma w naszych Bibliach. Łacińskie tłumaczenie Biblii Wulgata posiada to słowo, jest ono zapisane w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, a w 21 wersecie. W naszych tłumaczeniach jest zastąpione słowami czas naprawienia wszystkich rzeczy. Bo słowo restytucja to właśnie oznacza. Znaczy przywrócić do poprzedniego stanu, zwracać, oddawać. Jaki jest zatem cel zastanawiania się nad restytucją? Myślę, że znajomość restytucji, nauki o restytucji jest nam dana obecnie poświęconym po to, aby wraz ze światem nie byli w ciemności co do boskiego planu, a także ze względu na nadchodzący wielki ucisk, na odpadanie błędnych systemów, na odpadanie fałszywych nauk, aby wiernych zachować od upadku w tym dniu złym, znajomość restytucji jest im potrzebna. Natomiast poselstwo takie, powołanie do restytucji, nie ma jeszcze miejsca. Wierzymy, że jeszcze nie jest na czasie. Powołanie restytucyjne będzie to coś odmiennego, aniżeli powołanie wieku Ewangelii. To nie będzie powołanie do wiary oraz przypisanego odpuszczenia grzechów, ale będzie ono wezwaniem do posłuszeństwa, do istotnego życia bez grzechu pod nowym przymierzem. Każde posłuszeństwo będzie nagradzane proporcjonalną restytucją umysłu, restytucją moralną i restytucją fizyczną. Każde zaś nieposłuszeństwo będzie słusznie karane. Jeżeli teraz skonfrontujemy te dwa określenia, tysiąclecie i restytucja, czy obejmują one ten sam okres czasu? Można powiedzieć, że odpowiedź uzależniona jest od tego, co chcemy widzieć pod pojęciem restytucji. Czy powrót do pierwszego stanu człowieka, czy coś jeszcze więcej. I chcę powiedzieć, że istnieją dwa różne zdania na temat restytucji. Jedno zdanie jest, że żyjemy już w czasie restytucji. Inne zdanie jest, że należy ona jeszcze do przyszłości. Jako na dowód tej myśli przytaczane są fakty, że na świecie dalej panuje grzech, panuje degradacja, w dalszym ciągu śmierć zbiera swoje obfite żniwo, panują choroby, panuje śmierć, ból, Nadal między narodami trwają wojny, ciągle przelewana jest ludzka krew. Dwie straszne wojny przeszły do historii, świat nadal się zbroi. Miliony dolarów idą na zbrojenia. Siły militarne, jakie zostały nagromadzone, mogłyby kilkukrotnie zniszczyć Ziemię. Czy tak ma wyglądać restytucja? Czy tak mają wyglądać czasy ochłody? Druga myśl, że restytucja już się zaczęła, też posiada swoje uzasadnienie. Mianowicie, życie na Ziemi stało się o wiele lżejsze, aniżeli było w przeszłości. Czas, w którym żyjemy, obfituje w wiele wynalazków. Rozmaite wynalazki techniczne. Obserwujemy ogromny postęp nauki w każdej dziedzinie życia. Ludzie podróżują samolotami, samochodami. Jesteśmy świadkami podróży międzyplanetarnych. Człowiek wytworzył potężne maszyny, które wyręczają ludzi z ciężkiej, mozolnej pracy. Przez 6000 lat świat stał jakby w zastoju. A obecnie nastąpiła eksplozja postępu. Mamy opiekę medyczną na niespotykanym dotąd poziomie. Dziedzina komputerów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i marzenia. I dalej trzeba powiedzieć, że nie stoi w miejscu. Czy to wszystko jest dziełem przypadku? A może świadczy to o tym, że restytucja się już rozpoczęła, że czas ochłody jest faktem, że Bóg posłał onego, który mam opowiadany jest Jezusa Chrystusa, że wtóra obecność naszego Pana jest faktem, że Jego dzieło względem tak Babilonu, jak i systemów tego świata jest sprawowane. Określenie czasy ochłody użyte przez apostoła Piotra wskazuje, że to nie jest jeden okres, że to nie jest jeden czas, na przykład czas tysiąclecia, ale sugeruje nam, że jest ich wiele. Czasy. Czasy obejmują okres, od którego przyjścia Pana Jezusa do końca Jego tysiącletniego królestwa. Wtedy skończy się restytucja i nastanie okres wszystkiego nowego, jak napisał Objawiciel w 21 rozdziale, 5 wersecie, że oto wszystko nowym czynię. Przekleństwo do naszych pierwszych rodziców brzmiało. Zapisane mamy go w 1 Mojżeszowej, w 3 rozdziale, od 16 wersetu. A do niewiasty rzekł: obficie rozmnożę boleści twoje i poczęcia twoje, w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie. Zaś do Adama: i żeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc: nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego, a ona ciernie i osed rodzić będzie tobie. I będziesz pożywał ziela polnego, w pocie obicia twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty, boś proch, i w proch się odwrócisz. Zauważamy, że to, co było zepsute dla człowieka, to pierwsza, przeklęta była ziemia i w pracy, w pocie czoła człowiek miał na niej pracować. Drugą częścią przekleństwa było: ziemia miała rodzić ciernie i osed, a ty będziesz z niej pożywał. I trzecie przekleństwo, żeś jest w proch i w proch się obrócisz, stracisz życie. Analogicznie restytucja obejmuje te trzy rzeczy. Skoro stwierdziliśmy, że restytucja to powrót do pierwotnego stanu, z konieczności musi obejmować te trzy rzeczy. Musi obejmować sposób życia, ziemię oraz życie człowieka. Zauważamy, że śmierć była ostatnim stopniem przekleństwa, a nie pierwszym. Pierwszym następstwem grzechu Adama była zmiana warunków ziemskich, z korzystnych na wrogie człowiekowi. Z czego wynikała mozolna praca, walka o byt, o zdobycie pożywienia w pocie czoła. Apostoł Paweł w 1 Koryntian w 15 rozdziale, w 26 wersecie, który już cytowaliśmy, powiedział, że ostatnim nieprzyjacielem człowieka, jaki będzie zniszczony, jest śmierć Adamowa. Należałoby rozumieć, że restytucja idzie w takiej samej kolejności. Najpierw ziemia będzie naprawiona po to, aby człowiekowi stworzyć na niej lepsze warunki. Potem pot z czoła zostanie otarty, aż na końcu człowiek otrzyma życie wieczne. Chociaż na warunkach posłuszeństwa, ale życie wieczne. Co nie znaczy, że już nastąpiła, czy zakończyła się restytucja ziemi. Co do życia wiecznego, to nie mamy wątpliwości, że ludzkość otrzyma je na końcu, czyli na końcu tysiąclecia. A nawet można by powiedzieć, że po skończeniu tysiąclecia, że to później, kiedy dzieło pośrednika się zakończy, wszelkie miłosierdzie pokrywające ich niedoskonałości się zakończy, każdy człowiek jako doskonała istota będzie musiał osobiście być odpowiedzialnym przed swoim Stwórcą. Wtedy Bóg doświadczy każdego indywidualnie przez próbę szatana. Objawienie 20 rozdział 7 werset pisze, że to będzie po tysiącleciu. Tak jak Adam w raju był na próbie, tak i każdy żyjący stanie wtedy na próbie wiecznego posłuszeństwa i życia albo nieposłuszeństwa i wiecznej śmierci. Ci, co przejdą tę próbę zwycięsko, usłyszą słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, a wypowiedziane przez naszego Pana. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 34 werset. Że pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. I Pan Bóg tak postępuje ze swoim stworzeniem, że każe go za świadome niedotrzymywanie umowy. Zauważmy, że przekleństwo zakonu było tylko dla tych, którzy nie zachowali zakonu, a byli pod zakonem. Innych ludzi nie dotyczyło. W wieku Ewangelii śmierć, która zagraża tym, którzy nie wypełnią ślubów ofiarowania, a znajdują się pod przymierzem ofiary, innym nie zagraża. W wieku Ewangelii śmierć wieczna. W wieku tysiąclecia człowiek też nie może być osądzony, jeżeli nie będzie w przymierzu z Panem Bogiem. Jeżeli człowiek nie wejdzie w przymierze nowe, nie będzie się mógł ubiegać ani o powrót do poprzedniego stanu, czyli o restytucję, ani nie będzie się mógł ubiegać o życie wieczne. Ludzie będą o tym nauczani i instruowani przez ziemskich przedstawicieli królestwa, którymi będą prorocy Starego Testamentu. A więc restytucja człowieka rozpocznie się wtedy, kiedy nowe przymierze zostanie zawarte. A ludzie powstający z grobów będą wchodzić pod to przymierze i żyć według jego warunków. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. Ale czy restytucja ziemi i warunków na ziemi też rozpocznie się z chwilą zawarcia nowego przymierza? Autor tomów w wielu miejscach pisze na ten temat i przeczytam jeden z nich. Zapisany jest w drugim tomie, strona 215 i 218. Jeżeli proroctwa te dotyczą czasu, pouczają czegokolwiek, to przede wszystkim tego, że wielki jubileusz, restytucja wszystkich rzeczy już rozpoczął się i że żyjemy w brzasku tysiącletniego Chrystusowego, czyli w czasie żniwa wieku Ewangelii, które stanowi zamknięcie okresu i jest zejściem się dwóch wieków w dniu gniewu Bożego. Niech więc żaden czytelnik pospiesznie nie przychodzi do konkluzji, że nie ma wokoło nas dowodów restytucji, albo iż słońce sprawiedliwości jeszcze nie wzeszło, aby złocistymi promieniami oświecić najprzód strażnicę Syjonu, a potem cały świat. Raczej niech zastanowi się nad tym, że dzień już nastał, w którym zakryte rzeczy poczynają być objawione i że pierwszym dziełem naprawienia jest zwalenie starej i rozwalającej się w gruzy budowli, aby na jej miejscu pobudować nową. Nie należy zapominać i o tym, że każdy troskliwy lekarz często otwiera rany, aby oczyścić je i amputuje niektóre członki według potrzeby, że takie operacje powodują ból i rzadko kiedy ocenione są przez pacjenta podczas ich dokonywania, jest wiadome wszystkim. Tak i z wielkim lekarzem, odnowicielem i życiodawcą. Rani on, aby leczyć. A trudy i przesiewania w Kościele, jak i w całym świecie, są dziełem oczyszczania, które jest niezbędną częścią naprawienia wszystkich rzeczy. Jeżeli z tego punktu popatrzymy, to zauważymy, że różne rzeczy na tym świecie, które mogą być zwiastunami restytucji na ziemi i zwiastunami restytucji warunków życia na ziemi, zauważamy. Zauważamy, jak uległy zmianie warunki pracy człowieka, chociaż może jeszcze nie wszędzie, nie na całym globie ziemskim. Czy ten samochód i samochód, o którym wspomniałem, są zwiastunami restytucji, to bym się nie upierał. Bo zaraz mi, bratostwo, powiecie, a czy wiesz, jak on zatruwa środowisko człowieka? Wiem. Ale trzeba powiedzieć, że być może, że i ten samochód niebawem ulegnie modernizacji czy naprawieniu. Nie chciałbym tu polemizować na ten temat, ale wydaje mi się, że przywrócenie rajskich warunków, przywróceniu raju na ziemi, to niekoniecznie trzeba rozumieć w ten sposób, że wszystkie udogodnienia dla człowieka muszą być na tej ziemi zniszczone. Ale to, co jest sprzeczne z boskim porządkiem, z boską ideą Królestwa, na pewno musi ulec zagładzie. I właśnie to dzieło w postaci burzenia niektórych systemów, wojny, rewolucje, kataklizmy, przewroty, chociaż czasem bolesne, to jednak są nieuniknionymi i koniecznym wstępem do wielkiej restytucji świata. Upada wadliwa struktura tego świata. Jest to z biblijnego punktu widzenia znoszenie rzeczy chwiejących się. Jest to usuwanie grzechów, gruzów po to, aby mogła być wzniesiona nowa budowla Królestwa Bożego. Obserwacja rozwijających się warunków na świecie w ostatnich latach świadczy niezbicie, że stary porządek tego świata dobiegł swego kresu, dobiegł końca. Że łamie się pod ciężarem swych własnych wytworów niesprawiedliwości. A często określamy to dzieło jako dzieło burzenia starych systemów, aż ostatnim aktem tego burzenia będzie Armagedon. I dlatego zależy, co chcemy zaliczyć pod pojęcie restytucji. To nasza dyskusja, czy się restytucja zaczęła, czy nie, w obu przypadkach ma swoje uzasadnienie. Na postawione pytanie, czy restytucja i tysiąclecie to ten sam okres czasu, można by dać taką odpowiedź, że czas naprawienia wszystkich rzeczy, czyli restytucja, jest nieco dłuższym okresem aniżeli tysiąclecie. Chociaż w większej części te okresy dwa się z sobą pokrywają. Co do restytucji człowieka, to nie mamy wątpliwości, że to właśnie będzie okres tysiąca lat. Jaka zatem różnica zachodzi pomiędzy tysiącleciem a restytucją? Myślę, że często, kiedy posługujemy się słowem tysiąclecie, to tak jak werset z objawienia, który przeczytałem, mówi nam o tym, że poważnie myślimy wtedy o opanowaniu naszego Pana, o panowaniu Chrystusa, o chwale królów i kapłanów, o dziele tego okresu, o duchowej fazie tego królestwa. To wtedy, kiedy mówimy o tysiącleciu. A często, gdy posługujemy się słowem restytucja, to myślimy z innej strony. Myślimy o naprawie wszystkich rzeczy, o sposobie naprawy warunków, jakie będą w tym czasie i o tym, do czego doprowadzi restytucja każdego człowieka. Chociaż często te dwa pojęcia się bardzo ze sobą zazębiają. Apostoł Paweł powiedział, że dotąd mieszkamy w tych ciałach niedoskonałych, to pewne rzeczy widzimy jak w zagadce, jakby w zwierciadle. Pisze o tym w 1 Koryntian 13 rozdziale od 9 do 12 wersetu. A Pan Jezus powiedział, że nie wasza jest rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej położył. Stąd wnioskować możemy, że te stwierdzenia dotyczą między innymi od dawna oczekiwanego Królestwa Chrystusowego, Królestwa Mesjańskiego, na które wszystko stworzenie wespół wzdycha i oczekuje. Apostoł Piotr w Dniu Zielonych Świąt powiedział, że o tym czasie pisali wszyscy prorocy. Jedni wprost pisali, inni pośrednio,
Chociaż po znakach czy wydarzeniach możemy i powinniśmy poznawać, jak blisko jest miłościwe lato, to jednak wyliczanie dat nie jest w naszej mocy, bo to Bóg w swojej mocy położył, pisze apostoł. I nie wiemy, w którym roku rozpocznie się tysiąclecie. Nie wiemy. Wierzymy, że skoro naśladowcy Pana są jeszcze na ziemi, jest taka możliwość, aby nadal naśladowcy Pana wstępowali na drogę poświęcenia, to widać z tego, że tysiąclecie, czyli milenium, należy jeszcze do przyszłości. Jednak dzieło naprawienia wszystkich rzeczy wydaje się, że rozpoczęło się już z chwilą powrotu naszego Pana na ziemię, podczas której Jego obecności, tak jak zaznaczyłem, w stosunku do tego świata, do ziemi. Więc jesteśmy jednak w zapewnieniu, że w słusznym czasie Bóg się zlituje i pod Jego obliczności, od Jego obliczności, od obliczności naszego Pana, z Jego łaski i z Jego woli przyjdzie na tą ziemię czas restytucji, czas błogosławienia dla wszystkich rodzajów tej ziemi. Gdyby narody, ludzie dzisiaj to zrozumiały i uwierzyły w ten wspaniały czas, to po pierwsze, nie obawialiby się przyszłości ani sądnego dnia w taki sposób, jak ludzie się go obawiają dzisiaj. A po drugie, możliwe, że ten straszny czas ucisku zwanego Armagedonem by nie nastał, bo by nie był potrzebny. Dziękujmy zatem Panu Bogu, że nie zostawił nas w nieświadomości co do czasu tysiąclecia i restytucji. Oraz prośmy Pana, aby uciekanie nasze nie było w sabat, ale raczej nasze miejsce, aby było wśród tych, którzy całej zbolałej ludzkości przyjdą w tysiącletnim czasie nowienia wszystkich rzeczy z pomocą, czego życzę wszystkim braterstwu i sam taką mam nadzieję.